Jest godzina 9:27, śpiewała Kovacs, a my przechodzimy do rozmów, czyli to, co jest najważniejsze w poranku wnet. W studio pan dr Lech Kowalski, historyk wojskowości, ale także oficer w stopniu pułkownika, o ile dobrze pamiętam. Zaraz, o właśnie, ten ruch mikrofonu był niezbędny, żeby państwo dokładnie usłyszeli dzień dobry od pana doktora.
Dzień dobry.
A dzisiaj autor książki Krótsze ramię Moskwy, książka o kontrwywiadzie wojskowym w PRL, pozycja, której brakowało. Wydawnictwo Fronda wydało obszerną książkę, bo znamy, mamy opisaną mniej więcej historię służb cywilnych, mamy opisaną dzięki panu profesorowi Cęckiewiczowi historię wywiadu, ale kontrwywiad był białą plamą. Teraz ona jest zamazywana. Opowiedzmy o książce. Powstawanie, jak pisać książkę o kontrwywiadzie wojskowym w PRL?
To znaczy, jest to jak gdyby uzupełnienie książki, jak pan wspomniał, profesora Cęckiewicza, który poświęcił ją wywiadowi. No i siłą rzeczy na rynku nie było pozycji książkowej traktującej o kontrwywiadzie. Dlatego też, kiedy skończyłem pisanie poprzedniej książki Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żołnierze Wyklęci, od razu zająłem się kwerendami archiwalnymi w IPN-ie, które poświęciłem właśnie kontrwywiadowi wojskowemu. No co można powiedzieć? Wszyscy kojarzą kontrwywiad zazwyczaj z walką z obcymi wywiadami. Natomiast ten tutaj nasz perelowski kontrwywiad wojskowy na tą walkę o osłonę jednostek wojskowych przed wywiadami państw obcych poświęcał ze swoich zasobów kadrowych, ja wiem, 20-30%. Pozostałe zasoby kadrowe były ukierunkowane głównie na utrzymywanie w ryzach posłuszeństwa sił zbrojnych wobec decyzji władz partyjnych i rządowych oraz na walkę z opozycją wewnętrzną w tym wojsku i tą zewnętrzną cywilną, jak oni mówili, w najbliższej okolicy sił zbrojnych.
Wojskowa służba wewnętrzna, tak się kontrwywiad w PRL, wojskowy kontrwywiad nazywał. No jak w zasadzie wszystkie instytucje wywiadowcze w PRL swój fundament czerpało z Rosji sowieckiej. Także ten kontrwywiad miał ten grzech pierworodny zrodzenia się w Moskwie. Jak to wyglądało?
Oczywiście WSW powstało na bazie rozwiązanego głównego zarządu informacji, a była to formacja w całości sowiecka. Ona została już utworzona w trakcie formowania wojska przez Berlinga na wschodzie i wraz z tymi formacjami Berlinga nadciągnęła ze wschodu do Polski. Sowieci w 100% wypełniali tąże informację wojskową. Obowiązywał język rosyjski, regulaminy, struktury rosyjskie.
I w kadry również?
Kadry, tak. I w 1956 roku cała ta struktura związana z sowiecką informacją wojskową, już wtedy zasilona młodymi podebranymi żołnierzami, oficerami z szeregów Berlinga, uzupełniona, przeszła w 1956 roku do WSW. Jednego dnia to się odbyło. Zmiana szyldu po prostu z Głównego Zarządu Informacji na WSW.
Znamy takie mechanizmy także z bliższej historii, kiedy zmieniano tylko nazwę, a kadra pozostawała bez zmian. Pan doktor powiedział, że tylko 20-30% zasobów czy puli pracy operacyjnej, tak, WSW to było ściganie szpiegów obcych, także tych imperialnych, reszta trzymanie w ryzach armii, trochę jak śmierć w Rosji, tak, żeby patrzeć, czy aby na pewno nie ma odchyleń ideologicznych w Wojsku Polskim, jak to wyglądało w praktyce.
Tak, wszyscy kolejni szefowie WSW, począwszy od generała Kokoszyna, Kufla, Kiszczaka, Poradki i Buły, oni byli wychowankami NKWD i byli przeszkoleni w latach, w drugiej połowie lat 40. przez kontrwywiad sowiecki SMERSZ. Każdy jeden z tychże szefów. Dlatego też bazując na doświadczeniach, jakie wynieśli z tych szkoleń, Oni je przenieśli w szeregi najpierw informacji wojskowej, prawda, a później w szeregi WSW. WSW brało udział we wszystkich przełomowych momentach z dziejów PRL-u. Widzimy ich w akcjach zarówno na terenie wojska, jak i poza wojskiem w roku 67, kiedy jest tak zwane zczyszczanie z szeregów wojska oficerów i kadry narodowości żydowskiej. Są również w 68 roku na dziedzińcu tutaj przed Uniwersytetem Warszawskim, po cywilnemu, z ukrytymi pałkami, gdzie rozpędzają manifestujących studentów.
Czyli jak rozumiem, wspomagali także i służby cywilne w tym, żeby nie tylko wojsko trzymać w ryzie, ale także, żeby społeczeństwo zbytnio głowy nie podnosiło.
Oczywiście, no apogeum tego to jest grudzień 70 roku i zaangażowanie struktur WSW w masakrę na Wybrzeżu. Przecież to oni byli w każdej z tych formacji, które brały bezpośredni udział, również w tych związkach taktycznych i operacyjnych, które otwierały, prawda, strzelały do tłumów, prawda. Oni asekurowali tych strzelających, oni stali za nimi. Oni poprzez Kiszczaka, który znalazł się wtedy na stanowisku dowodzenia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i poprzez oddziałową strukturę WSW Marynarki Wojennej trzymali w ryzach całe Wybrzeże, tak zarówno po stronie wojskowej i współdziałając ściśle z SB na odcinku cywilnym.
Książka opisuje całą historię kontrwywiadu wojskowego w PRL, nawet etap, wcześniejszy etap tworzenia się jeszcze w czasie II wojny światowej. Który z tych okresów, z tych okresów PRL, ten kontrwywiad wojskowy, wojskowa służba wewnętrzna miała największe wpływy, kiedy najbardziej ingerowała w życie gospodarcze, polityczne PRL?
Złota dekada dla nich to były lata 80., kiedy mundurowi przejęli faktycznie władzę. Całą dekadę WSW rozwijało się jak nigdy wcześniej. Zwielokrotnili szeregi tajnej agentury. W 86 roku na stanie WSW posiadało już 16 tysięcy tak zwanych osobowych źródeł informacji, czyli donosicieli. Jeżeli przeliczymy teraz te 16 tysięcy donosicieli w armii, to mamy niemalże dwie przeliczeniowe dywizje. No to skala tego była okropna. Jednocześnie też zwielokrotnili własne zasoby kadrowe.
Ale to była skala niewiele mniejsza od zasobów SBC.
Oczywiście, że tak. Oni tutaj rywalizowali, ale jeszcze, co tutaj należy dodać, oni mieli lepsze możliwości rozwoju pobierania tak zwanej agentury, dlatego że tak, we wszystkich większych zakładach pracy funkcjonowały komórki wojskowe, a to były jaczajki WSW. Tam nikt nie był zatrudniony, który by nie współpracował z WSW. Na wszystkich uczelniach wyższych były tak zwane studia wojskowe, prawda, gdzie młodzież studiująca również musiała przez te studia przechodzić. Więc oni tam już na etapie tych studiów, również wojskowych, oni sobie typowali kandydatów do przyszłej współpracy i kandydatów, których później wcielali do rocznych szkół oficerów rezerwy i szkolili. No, w ten sposób właśnie Jacek Żakowski trafił w szeregi WSW, odbył półroczną praktykę w ośrodku szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim, a w stanie wojennym doświadczał później jako funkcjonariusz WSW w twierdzy w Modlinie. Także tutaj WSW miało o wiele łatwiejsze pole manewru. I jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz. Każdego roku w szeregi WSW wiosną i jesienią były wcielenia i zwalniania do rezerwy. Setki żołnierzy odchodzących z WSW i powracających do swoich macierzystych zakładów pracy w 30% było już agenturą WSW. Tą agenturę WSW niezorientowani ludzie Solidarności niemalże witali chlebem i solą, jak wracali z tego wojska, prawda? A to była agentura. Tą agenturą WSW dzieliło się nawet Służbą Bezpieczeństwa.
Jeszcze dopytam o kwestię zbrodni Wojskowej Służby Wewnętrznej. Wspomnieliśmy o masakrze na Wybrzeżu, ale to przecież nie tylko ta jedna masakra, przecież nie tylko tą krwią splamili się żołnierze, chociaż nie wiem, czy należy tego słowa używać, funkcjonariusze Wojskowej Służby Wewnętrznej.
Tak jak powiedziałem, brali udział we wszystkich przełomowych momentach w dziejach PRL-u. Finał tego to był stan wojenny i ich tutaj wyczyny wręcz by można określić, no, przeszły do historii. To nie kto inny, jak pod patronatem WSW utworzono 69 kompanii karnych, do której była wcielana opozycja oraz młodzi rezerwiści, którzy mieli inne zdanie na temat komunizmu, prawda, w Polsce niż ich przełożeni czy obecne władze. Z tych 65 kompanii karnych wszędzie w roli nadzorców występowali funkcjonariusze WSW. To były okropne, okrutne miejsca, gdzie tych ludzi na poligonach, w największych, można powiedzieć, zielonych garnizonach, trzymano wręcz w nieludzkich warunkach. Niekiedy w wagonach nieogrzewanych, na bocznicach to kolejowych, gdzieś w jakichś bazach artyleryjskich, w głębokich lasach. No są opisy tego, co się tam działo. Przez te obozy przeszło około 14 tysięcy ludzi, działaczy Solidarności oraz młodych ludzi, których wcielano tam, żeby ich edukować w takim drylu wojskowym.
Wspomniał pan o Jacku Żakowskim, znanym dziennikarzu między innymi tygodnika Polityka, ale jak rozumiem, nie tylko on był wśród tych 16 tysięcy agentów WSW, nie tylko on przeszedł gładko do rzeczywistości politycznej, publicznej, gospodarczej, ale także wojskowej III Rzeczypospolitej. Można powiedzieć, że WSW na podstawie tych badań historycznych w zasadzie nietknięta przeszła do III RP. Jak to wyglądało?
No, oczywiście. Oni przeszli na takiej samej zasadzie, jak przechodzili wcześniej z informacji wojskowej do WSW i Kiszczak powtórzył ten manewr. Wtedy szefem był generał Buła WSW i Kiszczak był szefem MSW. Oni powtórzyli ten sam manewr dokładnie z 1956 roku. Kadra przechodząca z szeregów WSW najpierw została przekazana do zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli do wywiadu, połączono wywiad z kontrwywiadem. Patronował tej akcji i doradzał sowiecki nadzorca nad WSW, bo perelowskie WSW podlegało pod zarząd III KGB z siedzibą w Moskwie. I tutaj do samego końca nadzorował ten przerzut WSW w szeregi późniejszego WSI generał Jurij Fomin. On tutaj doglądał tych spraw, żeby podwładni jego chłopcy przeszli, prawda, jak najmniej naruszeni, o tak bym to określił, do WSI. Kiedy to się dokonało, Fomin opuścił terytorium Polski, wyjechał do Moskwy.
Przecięciem tych wpływów było rozwiązanie WSI?
Oczywiście, że tak. No przecież WSI zasilone z przedstawicieli wywiadu i kontrwywiadu, to było już państwo w państwie. To było nie do upilnowania i nie do opanowania. Interesy, jakich nauczyli się robić, będąc na placówkach, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie dozorowali między innymi, nadzorowali kontrakty z Libią, gdzie poczuli pierwszy smak dużych pieniędzy, gdzie nauczyli się przemytu, handlu, walutami, kosztownymi kamieniami. Oni to wszystko później tu w Polsce zwielokrotnili, kiedy nastała nowa Polska po 1989 roku. Oni mieli doskonałe kontakty, stosunki. Byli we wszystkich firmach handlujących bronią, uzbrojeniem. Mieli swoich przedstawicieli w resortach takich jak handel zagraniczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Byli nadal na placówkach, byli w ambasadach. No więc opanowanie tego tylko mogło być jedno rozwiązanie.
Pytam o tą kontynuację, bo w ubiegłym tygodniu w tygodniku Gazeta Polska szef Ministerstwa Obrony Narodowej, pan minister Antoni Macierewicz, mówił o funduszu przyspieszonego rozwoju, czyli o złotym funduszu, tak się też ten fundusz określa, mechanizmie, który pozwalał kontrolować armię byłym oficerom z PRL aż do dziś dzień i pewnie zdaniem ministra wcale to nie jest tak, że to zniknęło także w tej chwili. Jakie jest pan
opinia? To znaczy, tu musiałbym sprostować pewną rzecz.
Do tego funduszu.
Tak, otóż ten fundusz, wbrew temu, co pisze i donosi prasa, on nie powstał w latach 80., on już funkcjonował w latach 70., w 74. roku, potwierdza to instrukcja o współzawodnictwie w siłach zbrojnych PRL, to jest ona z 74. roku i tam są podane zasady również, które obowiązywały, jak było można trafić do tego Funduszu Przyspieszonego Rozwoju, prawda? Było typowanie kadry, która wchodząc w struktury tego funduszu, no miała ułatwianą ścieżkę rozwojową, ale naprawdę musiała też dużo od siebie dawać, żeby utrzymać się w tym funduszu. To znaczy pewny poziom dowodzenia musiała utrzymywać i była nadzorowana właściwie do momentu skierowania na akademie wojskowe. Tamten trop się urywał na etapie Akademii Wojskowej i jak gdyby znajdowali się przez jakiś pewien moment poza tym funduszem. Niektórzy dotrwali w tym funduszu o wiele dłużej. Efektem tego jest, według pana ministra Macierewicza, to, że ślad pozostał w teczkach personalnych wielu generałów, którzy no, dzisiaj oglądamy ich w najliczniejszych innych telewizjach i rozgłośniach radiowych, gdzie stawiają ogromny opór.
Ale myśli pan doktor, że wszyscy beneficjenci tegoż funduszu już są poza armią i tylko komentują działania MON-u z zewnątrz, czy też jeszcze są wewnątrz?
Nie, no ja jeszcze twierdzę, że są też i wewnątrz. Nie wszyscy przecież z tej armii już odeszli, którzy służyli przed rokiem 89, prawda? Myślę, że jest cała masa, która kadry jeszcze zawodowej na tych wyższych stanowiskach, która pierwsze gwiazdki przypinała z nadania Wojciecha Jaruzelskiego. No przecież to generał Wojciech Jaruzelski chwalił się kiedyś przed pierwszym sekretarzem KC, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, że przygotował wojsko i kadrę na długie lata w dobrej kondycji i dobrym nastawieniu do Związku Radzieckiego, a później do Federacji Rosyjskiej.
Czas nas goni. Ostatnie pytanie, panie doktorze. Udało się przeprowadzić ustawę dezubekizacyjną w policji, w służbach mundurowych podległych MSWiA. Jest projekt swoistej ustawy dezubekizacyjnej dla armii, ale on jest wstrzymywany. Dlaczego, jak pan doktor myśli?
Ja rozmawiałem z autorem tego projektu, jednoznacznie to określił, że brak woli politycznej, że nadal stosunek społeczeństwa do wojska no, jest w zdecydowanej mierze dość poprawny do armii. No, przewinęło się przez tą armię setki tysięcy poborowych, którzy służyli w tej armii i to jest zupełnie coś innego. Do OSB był stosunek jednoznaczny społeczeństwa. Deubekizacja i kropka. Tutaj są jakieś wahania ze względu no, na walor tej służby.
Ale poza tym aspektem politycznym ciężko byłoby być może przekonać całość społeczeństwa czy większość do tego pomysłu z tych względów, o których pan doktor powiedział, ale być może warto dla czystości armii, dla jej wartości operacyjnej.
Oczywiście, że tak, dlatego że no, trudno mi sobie wyobrazić, że w Akademii Sztuki Wojennej w sali tradycji będą wisiały portrety powiedzmy Jaruzelskiego, generała Kuklińskiego i obok generała Kiszczaka, prawda? No przekaz wtedy jest żaden. No, to musi być rozwiązane definitywnie, kto był oprawcą wskazać, a kto był bohaterem, prawda? Kto się przysłużył Polsce, a kto tą Polskę przywiązał do tego rydwanu sowieckiego.
Czyli my możemy wystosować apel ze studia z Poranka Radia Wnet do kierownictwa MON, że nie ma czego się bać, że ten krok, że ta dezubekizacja w wojsku swoista, no przecież nazwa jest od innej służby, jest potrzebna?
Oczywiście, że jest potrzebna. Ja myślę, że nie może być tak, żeby do historii przeszli przedstawiciele informacji wojskowej KBW, BMW, cała wrona z lat 80. Ci, którzy strzelali do robotników na wybrzeżu w 70. roku, to trzeba po prostu objąć taką ustawą i ona winna zaistnieć.
O historii i o współczesności rozmawialiśmy z panem doktorem Lechem Kowalskim, historykiem, oficerem Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. Książka Lech Kowalski. Tak chyba będzie widać. Krótsze ramię Moskwy. Tu pokazywałem do kamery, która jest ustawiona w naszym studio. Wydawnictwo Fronda. Krótsze ramię Moskwy. Lech Kowalski, autor książki i nasz gość. Dziękuję, panie doktorze, najmocniej.
Dziękuję.
A my już za chwilę wracamy do studia. Rozmowa przed nami o sprawach europejskich. Gdzieś za drzwiami już czeka pan profesor Tomasz Grosse. Za pół minuty wracamy do studia.